14 dzień stycznia w kalendarzu, a na zegarach po godzinie 6. Czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Bogusław Wichrowski. Tradycyjnie w niedzielę o tej porze w zapowiedzi tego, co przed nami w kościele tym lubelskim, ale nie tylko, bo także do tych wydarzeń ogólnopolskich będę chciała Państwa zachęcać do tego, żeby się w nie włączać, ale także, żeby też powiedzieć o tym, co dzieje się w kościele w Polsce. Dzisiaj na pewno w naszym spotkaniu nie zabraknie też wspomnień związanych z biskupem Karpińskim. W ubiegłym tygodniu przypominałam Państwu słowa biskupa, chociażby z pierwszej pielgrzymki. Dziś te słowa, które zostały wypowiedziane podczas uroczystości pogrzebowych, to odbyły się, przypomnę, w piątek i w sobotę. Biskup Karpiński spoczął w kryptach Kościoła Świętego Piotra w Lublinie i do tych uroczystości już w najbliższych minutach na chwilę przynajmniej powrócimy. Ale będą także zaproszenia na chociażby wykład u ojców dominikanów, który dziś będzie. Będzie także zaproszeń kilka na koncert kolęd. Te w różnym wykonaniu, w różnych miejscach w naszej diecezji się odbywają. I tu myślę, że też warto wiedzieć, co dookoła nas jest, bo Arka Noego na przykład się pojawi w Lublinie już niebawem i nie tylko najmłodsi mogą być tutaj usatysfakcjonowani. Będzie krótkie podsumowanie wydarzeń kościelnych w 2024 roku. To rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, który właśnie takie zestawienie przygotował, ale także będzie słowo na Dzień Życia Konsekrowanego, to co prawda w lutym, ale już teraz chciałam Państwu opowiedzieć nieco więcej. A przed nami 27 już Dzień Judaizmu, 17 stycznia obchodzić go będziemy. W tym roku gospodarzem tych wydarzeń będzie diecezja radomska i od tych informacji na początek, ale to po krótkiej przerwie muzycznej, na którą Państwa zapraszam i zapraszam do tego, żeby być z nami do godziny 7. Modlitwa na cmentarzu żydowskim, panel dyskusyjny oraz nabożeństwo Słowa Bożego to są te główne punkty centralnych obchodów 27 dnia judaizmu, który to w środę będzie miał miejsce w Radomiu i w Szydłowcu. To te centralne uroczystości, natomiast także te wydarzenia związane z tym dniem będą odbywały się również i w naszej diecezji. Te centralne uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 najpierw na modlitwą na cmentarzu żydowskim w Szydłowcu, a później będą także panele dyskusyjne, spotkania i wspólna modlitwa w kościele Jana Chrzciciela o godzinie 16:30 w Radomiu. Tutaj kardynał Grzegorz Ryś nabożeństwo poprowadzi, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, ale będzie także między innymi przedstawiciel oczywiście strony żydowskiej. To ja tylko przypomnę, że Dzień Judaizmu jest świętem w polskim kościele katolickim ustanowionym przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i corocznie obchodzony jest 17 stycznia w Wigilię Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dzień Judaizmu ma na celu ponowne odkrycie więzi z judaizmem poprzez wgłębienie się we własną tajemnicę. I co roku główne te centralne obchody odbywają się w różnych miastach, no i tak jak Państwu powiedziałam, w tym roku Rzeszów jest tym miastem, które będzie gościć chociażby rabina naczelnego czy kardynała Rysia, ale to jest właśnie to miasto, które organizuje centralne obchody. Teraz w Busoli czas na podsumowanie 2024 roku. Jeszcze jest styczeń, a więc też moment na to, żeby może także w swoim życiu sprawdzić, co było w 2023 wydarzeniem wartym zapamiętania, o czym chcielibyśmy zapomnieć, a jakie także są plany na 2024 rok. Jaki 2023 był w Kościele? Na pewno był rokiem wyjątkowym, jeżeli chodzi chociażby o to wydarzenie, które mieliśmy we wrześniu, które obserwowaliśmy, o których także w Busoli mówiłam, czyli beatyfikacja rodziny Ulmów. W Polsce kontynuowana jest peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów i o tym na pewno ksiądz Leszek Gęsiak mówić będzie, ale to także przecież sesja synodalna, no i jubileusz i przygotowania do tego, co przed nami. To teraz o szczegółach już rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Druga sesja synodu o synodalności, nowe prezydium Konferencji Episkopatu Polski, rok modlitwy w przygotowaniu do roku jubileuszowego 2025 to najważniejsze wydarzenia w rozpoczynającym się 2024 roku w Kościele zarówno w Polsce, jak i na świecie. W październiku odbędzie się druga rzymska sesja 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Pierwsza sesja odbyła się w październiku ubiegłego roku, po niej zostało opublikowane sprawozdanie, które znamy, Kościół Synodalny w Misji. W tych miesiącach Kościół w Polsce na różnych jego szczeblach będzie podejmował refleksje nad tym dokumentem. Wnioski zostaną przesłane przez episkopaty do sekretariatu synodu w marcu tego roku. W przygotowaniu do sesji synodu będą towarzyszyć Kościołowi w Polsce zmiany na najwyższych szczeblach konferencji episkopatu. W marcu dobiegnie końca kadencja arcybiskupa Stanisława Gądeckiego jako przewodniczącego episkopatu Polski oraz arcybiskupa Marka Jędraszewskiego jako jego zastępcy. W czerwcu kadencję kończy biskup Artur Miziński jako sekretarz generalny konferencji episkopatu. Oznacza to, że w pierwszej połowie roku zmieni się całe prezydium tego gremium. Rok 2024 został ogłoszony przez papieża Franciszka rokiem modlitwy w przygotowaniu do jubileuszu 2025 roku. Z innych ważnych wydarzeń, które w tym roku naznaczą życie Kościoła w Polsce, będzie na pewno kontynuacja peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów po polskich diecezjach, a także upamiętnienie rocznic związanych z arcybiskupem Antonim Baraniakiem.
W tym roku przypada 900. rocznica chrystianizacji Pomorza Zachodniego przez świętego Ottona w Bambergu. Główne uroczystości będą miały miejsce w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, no a zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu odbędzie się właśnie w Szczecinie. To tak, żeby podsumować te wydarzenia. Wszyscy duchowni, którzy osiągają dochody, płacą podatki, nie ma żadnych szczególnych norm prawnych dla duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. To wybrzmiało podczas konferencji prasowej na temat finansowania Kościoła katolickiego w Polsce. Taka konferencja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Zachęcam Państwa do tego, żeby wsłuchać się teraz w te fragmenty wypowiedzi z konferencji prasowej. Wśród uczestników m.in. ksiądz dr habilitowany Dariusz Walencik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zespołu Badawczego Prawa Wyznaniowego, przedstawił pokrótce historię Funduszu Kościelnego oraz cele, na które on jest dzisiaj przeznaczany.
Fundusz Kościelny ma bardzo długą historię, bo powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku o przejęciu tzw. dóbr martwej ręki i właśnie utworzeniu funduszu Kościelnego. De facto rozpoczął działalność niespełna rok później, bo pierwsze pieniądze w budżecie na Fundusz Kościelny zostały zarezerwowane w 1951 roku. Założenia powstania Funduszu Kościelnego były i do dzisiaj, bo ta ustawa oczywiście do dzisiaj obowiązuje, były takie, że państwo przejęło nieruchomości ziemskie związków wyznaniowych wszystkich ówcześnie działających w Polsce i w zamian za to miano utworzyć fundusz kościelny. Jego podstawą finansowania nie miała być wartość przejętego majątku, nie miał być sam majątek, ale bo miano oczywiście inne cele, czyli celem było rozdysponowanie, przeprowadzenie reformy rolnej. Natomiast mechanizm finansowania funduszu kościelnego wpisano wprost do artykułu 8 ustawy, polegający na tym, że dochody z przejętych nieruchomości plus ewentualne dotacje budżetowe miały stanowić budżet funduszu kościelnego. Oczywiście tych założeń nigdy do końca nie zrealizowano. To znaczy nieruchomości ziemskie, budynkowe, związków wyznaniowych przejęto, ale nie dokonano ich inwentaryzacji, nie dokonano także oszacowania dochodów, jakie te nieruchomości przynosiły, nie dokonano nawet prób oszacowania zasad ustalania tych dochodów i od samego początku do dnia dzisiejszego Fundusz Kościelny jest czystą dotacją budżetową. Po 1989 roku, kiedy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniono cele Funduszu Kościelnego, jest przeznaczany dzisiaj na trzy podstawowe cele. Pierwszy to jest dofinansowywanie składek części osób duchownych na ubezpieczenia społeczne i w określonych przypadkach na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta ostatnia sytuacja dotyczy zakonów klauzurowych, misjonarzy w okresie pracy na misjach i kleryków, alumnów, seminariów, nowicjatów, postulatów. Drugi cel to jest wspomaganie działalności charytatywno-opiekuńczej prowadzonej przez kościelne osoby prawne. I trzeci cel, dofinansowywanie remontów zabytkowych obiektów sakralnych.
Ksiądz profesor Piotr Stanisz, kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odniósł się do wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących finansowania Kościoła katolickiego w Polsce.
Z punktu widzenia prawa polskiego, konkordat jest ratyfikowaną umową międzynarodową i to ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, co powoduje, że ma wysoką pozycję w hierarchii źródeł prawa. W artykule 22, na który się powołałem, w ustępie 2, układające się strony zgodnie przyjęły, że utworzą specjalną komisję, która zajmie się koniecznymi zmianami w sprawach finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa. Jednocześnie wskazano, że ta komisja ma przyjąć jako punkt wyjścia obowiązujące ustawodawstwo polskie i przepisy kościelne, natomiast nowa regulacja ma uwzględnić potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce. Do tego przepisu, jeśli chcemy w pełni zrozumieć logikę przyjętą w konkordacie, jeśli chodzi o wprowadzenie ewentualnych zmian w systemie finansowania Kościoła katolickiego, trzeba dodać treść artykułu 27, który stanowi, że sprawy wymagające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane na drodze nowych umów między układającymi się stronami albo uzgodnień między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski, upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską. Jak sądzę, można więc te postanowienia konkordatowe streścić następująco. Po pierwsze, układające się strony już w chwili podpisywania konkordatu widziały potrzebę zajęcia się kwestiami dotyczącymi finansowania instytucji, dóbr kościelnych oraz duchowieństwa. Przewidziały możliwość wprowadzenia w tym zakresie nowych unormowań. Jednocześnie wyraźnie postanowiły, że powinno się to dziać w ramach specjalnie do tego powołanej komisji. Natomiast zmiany powinny być, że się tak wyrażę, legitymizowane przez umowę bądź porozumienie, o których mowa w artykule 27. Ta logika przyjęta w polskim konkordacie nie jest niczym szczególnym, jeśli chodzi o realizację norm konkordatowych w innych państwach.
Ksiądz doktor habilitowany Tadeusz Stanisławski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, podkreślał, że wszyscy duchowni, którzy osiągają dochody, płacą podatki.
Wszyscy duchowni, którzy osiągają dochody, płacą podatki. I te podatki dzielą się głównie na dwie grupy. Ci duchowni, którzy są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy wynikającego z różnego rodzaju aktów prawnych, umowy o pracę, mianowania, powołania, są pracownikami, płacą podatki na zasadach ogólnych, czyli nie ma żadnych szczególnych norm prawnych w odniesieniu do duchownych będących pracownikami, będących zatrudnionymi. Płacimy według tych samych stawek, korzystamy z tych samych ulg. Nasze wynagrodzenia są w zależności od zajmowanego stanowiska, pełnionej funkcji. Akurat chyba wszyscy siedzący za tym stołem jesteśmy w tej grupie podatników. Natomiast myślę, że więcej kontrowersji wzbudza ta druga grupa, czyli duchownych, którzy osiągają swoje przychody wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich, czyli to, co nam się w przypadku Kościoła katolickiego i podobnych kojarzy z funkcją wikariusza czy proboszcza parafialnego, z tym, że zaznaczam, że to nie dotyczy tylko Kościoła katolickiego, ale wszystkich kościołów i związków wyznaniowych funkcjonujących w Polsce, które mogą mieć inne nazewnictwa podobnych do naszych funkcji, ale przyjęło się przyjął się taki paradygmat, że mówimy w odniesieniu do Kościoła katolickiego, korzystamy z tych określeń, które są z racji socjologicznych czy historycznych należące do Kościoła większościowego. I ta kwestia, czyli osiąganie przychodów z tytułu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim, jest uregulowana w ustawie z 1998 roku, nazywanej krótko ustawą o ryczałcie.
Ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Dzisiejsza konferencja, co chciałbym bardzo mocno podkreślić, nie jest przedstawieniem jakiegoś stanowiska Kościoła w dyskusji nad czymś. Nie będziemy ustosunkowywać się do pewnych propozycji, których de facto jeszcze nie ma, poza zapowiedziami, że będzie reforma systemu finansowania Kościoła, że będą reformy związane z funduszem kościelnym. Nie mamy żadnych konkretnych propozycji, a zatem ta konferencja nie jest stanowiskiem Kościoła wobec jakiegoś problemu, który należałoby w tym kraju w tej chwili rozwiązać. To, co jest celem tej konferencji i taka jest jej rola, jest to spotkanie ekspertów. Konferencja ekspercka, która ma pokazać istniejący stan rzeczy wobec pewnych tematów, które dosyć często w przestrzeni medialnej się pojawiają.
Konferencja prasowa odbyła się w ubiegłym tygodniu w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Zatem rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe biskupa Ryszarda Karpińskiego, który spoczął wczoraj w kryptach kościoła pod wezwaniem świętego Piotra w Lublinie. Te uroczystości trwały, tak jak powiedziałam, dwa dni. 12 stycznia mszy świętej przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Na początku liturgii został list odczytany, nadesłany z Watykanu w imieniu papieża Franciszka. Ojciec Święty za pośrednictwem arcybiskupa Budzika przekazał rodzinie i wszystkim wiernym wyrazy ojcowskiej bliskości i zapewnił, że łączy się duchowo ze wszystkimi uczestnikami liturgii pogrzebowej. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak przywołał rozmowę ze świętej pamięci biskupem Ryszardem, który zapytany o to, co w jego tak bogatym i aktywnym życiu było najważniejsze, w całej szczerości powiedział, że Eucharystia, którą sprawował pośród ludu wszędzie w świecie, gdzie Bóg go posyła. W tej Eucharystii sprawowanej dziś, w jego intencji, w tym, co dla niego było i jest najcenniejsze i najważniejsze, chcemy wyrazić Bogu dziękczynienie, mówił arcybiskup Polak, prymas Polski, i prosił o także wspólną tutaj modlitwę. Homilię wygłosił arcybiskup Stanisław Budzik, który mówił o tym, że biskup Ryszard Karpiński był świadkiem niewyczerpanej energii pasterskiej gorliwości, bohaterskiej walki ze słabością i cierpieniem oraz nigdy niegasnącego optymizmu i pogody ducha. Biskup Ryszard Karpiński spoczął w kryptach kościoła pod wezwaniem świętego Piotra przy ulicy Królewskiej w Lublinie. Osoby konsekrowane, naśladując Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, są świadkami Jego obecności pośród nas, realizując wiernie swoje powołanie, czynią wszystko, by Bóg był bardziej znany i kochany. Napisał biskup Jacek Kciński, przewodniczący Komisji do Spraw Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. Ten list będzie odczytany w właśnie Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego. Będzie okazja do tego, aby posłuchać tego listu, a kto z Państwa chciałby się już z nim zapoznać, to jest oczywiście taka możliwość na stronach Konferencji Episkopatu Polski. Jest i pełen tekst, i streszczenie właśnie tychże słów. Do tego jeszcze będę oczywiście chciała powrócić, to przy okazji już początku lutego i tych wydarzeń, które właśnie 2 lutego będą miały miejsce. Teraz, proszę Państwa, zaproszenia. Na początek na to, co dziś, wykład u ojców dominikanów, łacińskie krzyże na Syberii. Pod takim hasłem to dzisiejsze spotkanie się odbędzie. O godzinie 17 się rozpoczyna wykład zatytułowany Łacińskie krzyże na Syberii, ślady polskiej obecności w XIX wieku. Wygłosi profesor Zbigniew Eugeniusz Niebalski, Katedra Historii XIX wieku, Instytut Historii KUL. Wykład oczywiście jest dla każdego, kto tylko ma ochotę, w auli klasztornej. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Przed nami, proszę Państwa, także Konkurs wiedzy biblijnej co roku cieszy się dość sporą popularnością, a do 23 lutego trwa rejestracja. To już 28 edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej organizowanego przez Stowarzyszenie Civitas Christiana. Poczuj radość Ewangelii. To wyzwanie i wezwanie przyświeca organizatorom ogólnopolskiego konkursu. Dotychczas na to zaproszenie odpowiedziało 500 tysięcy uczestników z 1500 szkół ponadpodstawowych. Liczne świadectwa pokazują, że przez ponad 20 lat konkurs biblijny uformował wiele osób, które właśnie swoje życie oparły na Ewangelii. I tak, do 23 lutego trwa rejestracja szkół, później odbędzie się etap szkolny, pisemny, będzie on w wersji online, to jest 13-14 marca. W kwietniu będzie etap diecezjalny, a finał i etap ogólnopolski w czerwcu w Niepokalanowie. Więcej szczegółów jest na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Teraz zachęcamy do tego, aby pośpiewać kolędy. A czemuż by nie? Jeszcze do 2 lutego są one śpiewane. W kościele rektoralnym wyjątkowy wieczór muzyczny będzie miał miejsce 21 stycznia za tydzień o 18.45. Koncert kolęd Natus Est Emmanuel. A wśród wykonawców i wykonawcą zespół wokalny Sine Nomine Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją w Lublinie. W programie kolędy i pastorałki, a kapella. Będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Kościół Pobrygitkowski, no i te kolędy właśnie tu rozbrzmiewać będą już przed godziną 19. Wszystko się rozpocznie za tydzień. Także koncert kolęd, ale dziś w Lublinie. Zespół Pieśni i Tańca Lublin zaprasza na taki koncert. O godzinie 19 będzie miał miejsce w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Będzie również można dziś pośpiewać, posłuchać tych, którzy także pięknie te kolędy wykonują. I 19 stycznia noworoczny koncert Arkino Ego u Ojców Bernardynów w Lublinie. O godzinie 19 w piątek ten koncert się rozpocznie. Będzie na pewno radośnie, będzie głośno, no i będzie energicznie, no bo przecież tego należy spodziewać się po Arce Noego. Koncert odbywa się w kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta, to jest przy ulicy Willowej. To wydarzenie w piątek o godzinie 19. Teraz w Busoli czas na słowa Ewangelii. Te słowa przypomina ksiądz Mirek Ładniak, który także przygotował komentarz do tych słów.
Szczęść Boże, witajcie w kolejną niedzielę. Dzisiaj mamy obraz Królestwa Niebieskiego podobny do panie. Pięć roztropnych, pięć głupich, jak mówi Biblia. I do nich porównuje Jezus Królestwo, które czekają na przyjście oblubieńca. Te roztropne mają oliwę, nieroztropne nie wzięły zapasów. I co się dzieje, kiedy oblubieniec zbliża się do właśnie pan, do tych panien? Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną. Ale rozsądne odpowiedziały: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawcy i kupcie sobie. Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: panie, panie, otwórz nam. Lecz on mi odpowiedział: zaprawdę zapewniam was, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ta dzisiejsza przypowieść związana z pannami roztropnymi i głupimi, jak mówi Biblia, uświadamia nam jedną bardzo konkretną prawdę. Tam po drugiej stronie nieba nie będzie Mirek Ładniak, Krzysiek Karolina, tylko będzie zupełnie inny znak rozpoznawczy. No bo zobaczcie, te panny roztropne i roztropne, które czekały na oblubieńca, one musiały go znać. Myślę, że oblubieniec też je znał. Musiał być z nim w relacjach. I kiedy te nieroztropne poszły po oliwę, bo po prostu zapomniały tej oliwy, kiedy wróciły z zaopatrzonymi lampami, nagle Pan mówi: nie znam was. To oznacza, że po drugiej stronie nieba, tam gdzie będziemy w życiu wiecznym, będzie znak rozpoznawczy. Moje dobro, moja miłość, moje otwarcie na drugiego człowieka, moje dobre uczynki, które sprawiłem dla drugiego człowieka, wszystko to, co uczyniłem dla innych z miłości do Chrystusa. To będzie nasz znak rozpoznawczy. Potem będziemy rozpoznani tam w niebie. To jest bardzo ciekawe i myślę, że warto o tym pamiętać. Tym bardziej, że dzisiaj panny roztropne jawią się jako w oczach świata jako te głupie. No bo Dlaczego nie wzięły oliwy? Może były cwaniakami te panny nieroztropne? Bo kolejny raz nam się uda. A może żyły chwilą? Chwilo trwaj, choćby jutro piekło, dzisiaj będę się radował, a co mnie tam obchodzi, co się będzie działo później? Nagle zaskoczenie w tym momencie, że tym razem się nie udało. A więc w oczach świata ta roztropność, ta miłość, ta dobroć, ta życzliwość, czyli wszystko to, co jest oliwą pomagającą nam dostać się do nieba, jest głupie i nierozsądne. A Chrystus mówi, czuwajcie i trwajcie. Nie znacie dnia ani godziny. Nas uświadamia i chce, żebyśmy na swoje życie dzisiaj spojrzeli z perspektywy tej wieczności. Czy warto być roztropnym? Jeżeli jesteś wierzący, to wiesz, że nie masz innego wyjścia. Więc zachęcam nas wszystkich, żebyśmy się nie dali omamić temu światu, w którym mamy czas. Jutro nie jest dla nikogo zagwarantowane. Nie odkładajmy, co często powtarzam, tego języka miłości na później. Kocham, dziękuję. Dobrze, że jesteś. Bądźmy otwarci i kochający drugiego człowieka. To jest nasza nagroda, którą odbierzemy po drugiej stronie życia. Obyśmy się tam spotkali. Buzola.
Życzę Państwu spokojnego, dobrego tygodnia pracy, życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień.